lubię, jak dzieci mają swój czas w kościele, ponieważ wtedy nasza społeczność dla mnie wydaje się pełna, bo kościół to nie tylko dorośli, to nie tylko ci starsi i ci młodsi wiekiem, ale również ci najmłodsi. I nieraz wydaje mi się, że właśnie ci najmłodsi mają najwięcej mam do przekazania i te kazania, które my tutaj głosimy, to tym największym nieraz kazaniem jest to słowo małego Dominika, Pan Jezus się narodził. To inaczej brzmi, to brzmi i dociera przynajmniej głęboko dla mnie. I wydawałoby się, może by się mogło wydawać, że na tym byśmy mogli dzisiejsze nabożeństwo zakończyć. Z mojej strony postaram się nie zepsuć tego, co dzieci nam przyniosły swoją posługą. Kochani, jesteśmy dzisiaj w ostatnim dniu, jak się powszechnie nazywa, dniu Adwentu. Czyli w ostatnim dniu okresu poprzedzającego święta pamiątki narodzin pańskich. Adwent jest to dzień, jest to czas, przestrzeń oczekiwania. I jako chrześcijanie patrzymy na ten okres przynajmniej w kilku wymiarach. Jest to na pewno okres przygotowywania się do przeżycia świąt narodzin pańskich. I cały, myślę, Kościół, my osobiście, gdzieś myślimy o tym, że zbliżają się święta i myślimy, co te święta ze sobą niosą. Te święta są usytuowane w historii, gdzie wydarzyły się wspaniałe narodziny, które zmieniły bieg historii świata. I wspominamy o tym, że narodził się Syn Boga, Jezus Chrystus, który przez swoje narodziny, swoje życie, przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie przyniósł nam życie. Nowe życie. Ale również patrzymy na ten okres Adwentu, który jest tym czasem oczekiwania, że nasze życie jest również oczekiwaniem. Oczekiwaniem na ponowne przyjście Chrystusa na ziemię, już inne przyjście niż to pierwsze przyjście, przyjście chwale. Ale również ten okres Adwentu jest dla nas przypomnieniem, że najlepszym sposobem oczekiwania na przyjście Pana, a jednocześnie też wspominaniem narodzin Chrystusa, jest dla Kościoła najlepszym tym sposobem oczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa jest to, aby codziennie bardziej i bardziej, więcej i więcej Jezus Chrystus mógł naradzać się w nas, tak co dzień, tak prawdziwie, tak jak apostoł Paweł mówi, ażby ukształtował się w nas do końca. W liście do Galacjan apostoł Paweł tak pisze. I to powinno być też w tym okresie Adwentu i w tym okresie, w którym dzisiaj jesteśmy, naszym pragnieniem. Drodzy, święto Narodzenia Pańskiego jest świętem cyklicznym. Jest świętem, które obchodzimy raz do roku. No i jak co roku mamy podobny wystrój, jak co roku w podobny sposób się też do tych świąt przygotowujemy. Gotujemy, prasujemy, pierzemy, przygotowujemy tą przestrzeń, żebyśmy też mogli się spotkać w tym dniu też przy posiłku, przy modlitwie. Ale jednocześnie przez to, że są te przygotowania związane z tym, żeby to wszystko przygotować tak, aby te święta były jak co roku. Takie same, podobne, to też wywołuje w nas nieraz takie napięcie, paradoksalnie taki przyspieszony, żyjemy bardziej napięcie przyspieszony, mamy tryb życia. Ale po to, aby w tym dniu wigilijnym, w tym dniu jutrzejszym się zatrzymać i pomyśleć o tym, co najważniejsze, i aby wreszcie już w czasie świąt, kiedy już nie idziemy do pracy, aby odpocząć, ale nie tylko odpocząć, ale aby pomyśleć o tym, co świętujemy. Natomiast, drodzy, ja chciałbym krótko pochylić się nad tym czasem przygotowania się do świąt. I może i też więcej, może też nie na tyle nad czasem świąt, ale też nad czasem naszego osobistego świętowania. Bo wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy określeniem święta, które wskazują na coś, co się wydarzyło, na coś, co miało miejsce kiedyś, a jest różnica jeżeli mówimy o świętowaniu. Bo świętowanie dotyczy mojego tu i teraz i w jaki sposób ja podchodzę do tego, co się wydarzyło, w jaki sposób podchodzi do tego moje serce. Jeżeli też jesteśmy w święcie narodzin pańskich, no to też to świętowanie dotyczy mojego tu i teraz. Czy faktycznie świętuję? Czy umiem świętować? Jeżeli pochylić się nad Słowem Bożym, Bóg zachęca nas do świętowania. Zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy świętować, czy potrafimy się rozradować, czy potrafimy się cieszyć, czy potrafimy przeżywać to, co wydarzyło się kiedyś, ale też to, co wydarza się dzisiaj, to, co dokonuje się teraz w naszym życiu. I drodzy, kiedy byśmy zajrzeli w święta biblijne, które opisane są w Torze, święto Paschy, czy święto Przebłagania, czy święto Namiotów, to zobaczymy tam, że oprócz samych świąt, Pan Bóg mówi do Izraela, do Żydów, aby się również do tych świąt przygotowali odpowiednio. I na przykład biorąc pod uwagę takie święto Paschy, gdybyśmy przeczytali, to Żydzi mieli obowiązek oczyszczenia swoich domów z hamaku, czyli z kwasu, i co w symbolice nowotestamentalnej, tej, której nas interesuje, oznacza to, aby oczyścili swój dom nie tylko z tego kwasu, ale oczyścili swój dom z grzechu. Taki jest wykładnia apostoła Pawła w liście do Koryntian, że tym kwasem jest właśnie jakaś nieczystość w naszym życiu. I przygotowując się do świąt, Bóg zachęca nas: oczyść swoje wnętrze. Przygotuj swoje serce na to, aby świętować, na to, aby w tym czasie, w którym wchodzisz, aby spotkać się ze mną. Aby nic nie przeszkodziło tobie i nie zaburzyło tej relacji, najważniejszej relacji, która powinna zaistnieć, która powinna zaiskrzyć w czasie świąt, w tym czasie, który ci daje, w czasie, w którym możesz zdystansować się od pracy, zdystansować się od codzienności, w czasie, w którym może być ci łatwiej spotkać się ze mną. I drodzy, myślę, że nie inaczej jest również tymi świętami narodzin pańskich, świętami, które wchodzimy, że do nich również powinniśmy się przygotować. I co to oznacza? Wydaje mi się, że też to podkreślamy, że oprócz tego, że od tych rzeczy ważnych i koniecznych, czyli przygotowania posiłków, wysprzątania swojego domu, przystrojenia też swoich domostw, też kościoła, ale myślę, że najważniejsze jest to, aby w tym wszystkim też przygotować swoje serce. I ktoś powie, no nasze serce powinno być przygotowane zawsze. Prawda? I to jest prawda. Nasze serce powinno być przygotowane zawsze, ale być może w czasie świąt powinniśmy się pochylić, jak w moim życiu wygląda to zawsze. Jak w moim życiu faktycznie wygląda to, że zawsze jestem przygotowany na to, aby przyjąć Pana. Czy faktycznie tak jest? Czy czasami nie jest tak, że nieraz mamy ten zakurzony dom naszego serca, gdzieś tam jest coś napaskudzone, nieraz nasze pokoje, mój pokój, mogę powiedzieć, wygląda tak, że się zastanawiam, że nie chciałbym, aby wyglądało tak moje życie. Nieraz, gdy sprzątam, to mówię, że chciałbym tak nieraz dokonać odnowy również swojego serca, odnowy swojego ducha. I wydaje mi się, że nam tego potrzeba. I święta są dogodną okazją do tego, aby właśnie taką odnowę dokonać. I właśnie, drodzy, w okresie Adwentu, w okresie oczekiwania na rozpoczęcie działalności Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, Jan Chrzciciel mówi takie słowa: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I gdy czytam te słowa, zastanawiam się, bo wydaje mi się, że my jako ludzie często myślimy w inny sposób. Nam się wydaje, że zazwyczaj my musimy prostować swoją ścieżkę, aby ta ścieżka pokierowała nas do Boga. Abyśmy poukładali swoje życie tak, abyśmy mogli iść ścieżką wprost ku niebu, tam gdzie jest nasz Pan. Tak często myślimy, natomiast Jan Chrzciciel mówi trochę inaczej. On mówi: przygotujcie drogę dla Pana, bo On przychodzi. Przygotujcie drogę dla Pana, przygotujcie ścieżki dla Niego. I możemy powiedzieć, no przecież Pan nasz zna ścieżki do człowieka, zna ścieżki do nas, zna ścieżki do ludzi. Przecież jest tym, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, wie jak trafić do każdego człowieka, wie jak trafić do nas. A więc po co ja mam przygotowywać ścieżkę dla Niego, jeżeli On zna drogę? Czy ją przygotuje tą ścieżkę, czy nie przygotuje, On i tak do mnie trafi. Przecież jest Panem i Bogiem. Jednak Jan Chrzciciel mówi: prostujcie ścieżki. Wyrównajcie wszystkie nierówności. Jeżeli jest jakiś dół, to zakopcie. Jeżeli jest jakaś góra, to ją wyrównajcie. Uczyńcie drogę waszą prostą. Uczyńcie drogę waszą szeroką po to, aby Jezus Chrystus mógł wejść prosto do waszego serca. Aby Jezus Chrystus nie miał przeszkód do tego, aby wejść w wasze życie. Aby wejść w nasze życie. Aby mógł wejść swobodnie do naszego życia. I drodzy, lekcje z tych słów czerpię takie, że to nie my przychodzimy do Pana. Nam się nieraz wydaje, że ja przyszedłem do Pana. To nie jest prawda. Prawdą jest, że to Pan przychodzi do nas. I to, co my możemy zrobić, to przygotować nasze serce, aby nie stanowiło ono przeszkody na to, aby Jezus mógł wstąpić w nasze życie. Aby nie stał się tylko chwilowym gościem, być może świątecznym gościem w naszym życiu, ale żeby stał się mieszkańcem naszego życia. Aby faktycznie mieszkał w naszym życiu, mieszkał w naszym wnętrzu, mieszkał w naszym duchu, w naszym ciele, w naszej duszy. I aby, tak jak powiedział Paweł Apostoł, aby się kształtował, aby było Jego więcej i więcej. Aby nas było mniej, a Jego więcej. I druga rzecz to jest to, że drodzy, Pan Jezus może przyjść do naszego życia, myślę, że po najbardziej skomplikowanych obwodach naszych myśli, naszych przeżyć, naszych planów, naszego życia. I pewnie gdybyśmy dzielili się swoimi świadectwami, to często tak jest, że Pan Jezus przychodził do nas w różny sposób, znajdując dla nas sposób, ale nieraz jest tak, drodzy, myślę, że człowiek może tak poplątać swoje życie, tak zaplątać swoje ścieżki, że Bóg nie będzie mógł wejść do jego życia, że nie będzie mógł znaleźć drogi. Myślę, że drodzy, jako ludzie mamy możliwość zatrzasnąć drzwi przed Bogiem. Mamy możliwość tego, aby nie znaleźć czasu dla Boga. A wiemy, drodzy, że Bóg w swojej wszechmocy i w swojej wielkości jednak szanuje naszą wolę, szanuje naszą wolność i nie jest zainteresowany tym, aby na siłę wpakowywać się w czyjeś życie. Nie jest zainteresowany, aby na siłę wchodzić do naszego życia. Taki jest nasz Bóg. Jest zainteresowany tym, aby nas zapytać się, czy mogę wejść. Drodzy, to jest taki paradoks. Ten, który wszystko może, ten, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył cały wszechświat, stoi przed drzwiami naszego serca i puka, i kołacze. Być może nieraz łomocze, ale nie robi nic na siłę. Nie włamuje się do tych drzwi. Mógłby te drzwi rozwalić, mógłby te wszystkie mury, które oddzielają go, jego od naszego serca, mógłby te wszystkie rzeczy porozwalać, ale jednak tego nie czyni. Jednak daje to pytanie, czy mogę wejść, czy mnie wpuścisz, czy mogę być Twoim Panem, czy mogę być Twoim Bogiem. Ten, który, drodzy, jest Panem i gospodarzem tego świata, pyta się nas, czy może wejść do naszego serca. Moglibyśmy powiedzieć, dziwny Bóg, dziwne zachowanie. I myślę, drodzy, że to jest dobre określenie właśnie Boga w tym czasie, w którym jesteśmy, w czasie Świąt Narodzin Pańskich, ponieważ Księga Izajasza mówi takie słowa, 9 rozdział, 5 werset. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem. Przedziwny, doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Przedziwny doradca, dziwny Bóg. Drodzy, ten, który właśnie ma moc, dopytuje się naszego życia i pyta się, czy chcesz, abym był Twoim Panem? Czy chcesz, abym był Twoim Bogiem, Twoim lekarzem, Twoim opiekunem, Twoim doradcą? Czy chcesz, abym się troszczył o Twoje życie? Czy chcesz, aby moje życie było w moich rękach? I drodzy, chciałbym, aby dzisiaj taką historią, która będzie dla nas taką, takim wyjściem do tego, aby być może dzisiejszy dzień poczynić taką refleksją do tego, aby właśnie to serce, tą drogę do naszego serca przygotować dla Pana, była historia z Ewangelii według świętego Łukasza, która zatytułowana jest najczęściej Zwiastowanie Marii. I w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza będziemy czytać od 26 wersetu takie słowa. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i Jezus w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: oto jest służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Siostry, bracia, Maria z języka hebrajskiego Miriam. W naszej kulturze zwykło się przede wszystkim w środowisku naszych braci katolików mówić, określać jej imię jako Maryja, co jest takim określeniem staropolskim. Jeżeli byśmy otworzyli Biblię Gdańską, to tam tak zapisane jest to imię, no i w taki sposób gdzieś ono weszło też w tą kulturę katolicką. Niewiele o niej wiemy. Pojawia się na kartach Biblii nagle. Możemy przypuszczać, że była młodą osobą, nastolatką. Wiemy o tym, że była zaręczona z Józefem i na ogół, drodzy, ceremonia zaręczyn w tamtych czasach w Izraelu odbywała się dość wcześnie. Kobiety miała około 12-13 lat. O tym się nie mówi, ale prawdopodobnie tyle lat miała Maria. Była nastolatką, była młodą dziewczynką i też możemy się zdziwić temu, ale też dobrze o tym pamiętać, że cofamy się 2000 lat wstecz, uwarunkowania kulturowo-społeczne były inne niż dzisiaj i również kobiety w tamtej kulturze wcześniej dojrzewały. I drodzy, do takiej młodej dziewczyny, która była zaręczona z Józefem, możemy powiedzieć, która miała swoje plany, która miała swoje marzenia, która miała jakieś swoje cele, nie trudno się domyślić jakie, miała narzeczonego. Pewnie wyobrażała sobie, jak jej życie będzie mogło wyglądać, jak będzie mogła być przy swoim mężu, przy Józefie. I drodzy, miała swoje plany i w te plany Marii, plany tak, jakie ma każdy z nas. Mieć dobry, szczęśliwy, ciepły dom, męża, być może dzieci, spokojne życie. W te plany wchodzi Bóg. I drodzy, Bóg wchodzi w te plany, który nie jest zainteresowany planami Marii na życie, ale zrealizowaniem swojego marzenia, swojego planu. Drodzy, Bóg nie mówi, kiedy przychodzi do naszego życia, że chce zrealizować nasze plany, że chce zrealizować nasze marzenia, że chce spełnić nasze oczekiwania, ale kiedy Bóg przychodzi do życia człowieka, to przychodzi ze swoją wolą, to przychodzi ze swoim planem. Bóg nie jest zainteresowany, aby nam było dobrze według naszych wyobrażeń, ale jest zainteresowany to, aby spełnić swoją wolę. I drodzy, kiedy Bóg przychodzi do Marii, to przychodzi do niej zapytaniem, czy możesz uczynić coś, czego chce od ciebie. I drodzy, to jest, myślę, że zasadnicze pytanie, które zmienia postać rzeczy, ponieważ Bóg pyta się nas, czy mogę ciebie o coś prosić. I drodzy, wydaje mi się, że jako chrześcijanie możemy my Bogu zadawać dwa pytania. Pytanie, Boże, co Ty możesz zrobić dla mnie? Ale też możemy zadać inne pytanie, Boże, co ja mogę zrobić dla Ciebie? I wydaje się, że niedojrzały chrześcijanin często zadaje to pytanie, Boże, co ja mogę wziąć od Ciebie? Co Ty mi, Panie, możesz dać? Co ja mogę od Ciebie zabrać? W jaki sposób mogę wziąć od Ciebie błogosławieństwo? Ale kiedy jednak dojrzewamy, jest w nas dojrzałość chrześcijańska, to wydaje się, że mamy inną perspektywę. Mamy perspektywę, że pytamy, Boże, co ja mogę zrobić dla Ciebie? Mamy inną mentalność. Mentalność, że nie tyle ja chcę, aby Bóg wszedł w moją wolę, ale moim pragnieniem jest to, abym ja mógł wejść w wolę Boga. I myślę, drodzy, to jest różnica. Czy mam pragnienie wejść w wolę Boga? Czy szukam tej woli? Czy tęsknię za nią? Czy jednak chcę, aby Bóg dopasował się do mojego życia, do mojej woli? Jak jest ze mną? I drodzy, możemy być pewni, że w życiu Marii, tak jak u każdego z nas, były marzenia i były plany. I nie trudno, tak jak powiedzieliśmy, wyobrazić sobie, jakie to były plany. Kiedy miała narzeczonego, na pewno miała plan założenia szczęśliwego domu. Jak powiedzieliśmy, drodzy, w te plany wkracza Bóg z realizacją swoich pragnień. I niezwykłe jest to, że to, że Bóg wkracza ze swoim planem, innym pewnie planem na życie dla Marii, to czyni Marię szczęśliwą i ona jest szczęśliwa. Czytamy, że błogosławiona, szczęśliwa jesteś między niewiastami. To słowo błogosławiona to oznacza właśnie być szczęśliwą. I Maria jest szczęśliwa, zadaje sobie pytanie dlaczego. Jest szczęśliwa dlatego, bo zrealizowała swoje marzenia? Nie. Jest szczęśliwa, ponieważ Bóg mógł w niej zrealizować swoje plany. I drodzy, nam się wydaje nieraz, że życie w realizacji Bożego powołania dla naszego życia, że życie w służbie dla Boga musi nas coś kosztować, że z ciągłym rezygnowaniem i rezygnowaniem z naszych pragnień i ciągłym takim odmawianiem się czegoś. I wydaje się, że takie myślenie nam towarzyszy jako ludziom. W średniowieczu to doprowadziło do takiego ascetycznego trybu życia i tam była, tak wierzono, że kto jest w stanie więcej odmówić sobie z przyjemności tego życia i żyje w bardziej sposób ascetyczny, to żyje bliżej Boga. I wydaje się, że nieraz to przechodzi również na nasze czasy, kiedy ludzie słyszą chrześcijaństwo, to często im się kojarzy, czyli podleganie pod tą średniowieczną księgę, która czyni tylko zakazy, zakazy i zakazy, to nie jest modne dzisiaj. My chcemy być wolni, nie chcemy mieć tego jarzma, które jest nad nami. I wydaje się, drodzy, że nieraz nasze myślenie jest podobne. Służba Bogu, oddanie się Bogu tak całym swoim życiem, być może nieraz nam się wydaje, że to również jest wyrzekanie się naszego czasu, naszej prywatności, naszych pragnień, naszych marzeń i podleganie jednak Bogu, czego nie do końca być może chcę, bo jednak chcę zrobić coś według mojego wyobrażenia. Ale drodzy, ale jednak Jezus mówi, że jarzmo moje jest lekkie, jest przyjemne, jest słodkie. I myślę, że tu jest ukryta ta tajemnica, którą człowiek może odkryć wtedy, gdy wejdzie w tą głębię boskości, kiedy wyjdzie Bogu naprzeciw, że okazuje się, że tak naprawdę służba Bogu nie jest jarzmem, nie jest czymś dla nas uciążliwym, nie jest czymś, co nas unieszczęśliwia, a wręcz przeciwnie. Kiedy zdecydujemy się wyjść naprzeciwko Bogu, kiedy zaufamy, okazuje się, że to nie jest tak, że ja poświęcam swój czas, że ja z czegoś rezygnuję, że ja sobie czegoś odmawiam, ale okazuje się, że to stanowi dla mnie spełnienie, to stanowi dla mnie radość. Drodzy, nasze pragnienia i ich realizacja niekoniecznie przynoszą nam radość i spełnienie. Bo nieraz, gdy tak szczerze poczynimy taką refleksję, to nasze gonienie za tym, by mieć, jest trochę jak taka praca Syzyfa, który wynosi ten kamień do góry i ten kamień ciągle zlata. Jest jak pracowanie do dziurawej kieszeni, że ciągle nam mało i ciągle nam wylatuje i ciągle mamy to poczucie braku. Ale jednak wejście w pragnienia Boże to jest ten wymiar, który faktycznie może przynieść nam wymiar z realizacji i nadać sens dla naszego życia, uczynić nasze życie spełnionym i szczęśliwym. Drodzy, Bóg przychodzi do Marii za pośrednictwem swojego anioła ze swoim planem, ze swoim marzeniem. I mówi jej tak przez anioła: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. I czytamy, że ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałyby znaczyć te pozdrowienia. I dosłownie, drodzy, gdybyśmy przeczytali z greki te słowa bądź pozdrowiona, to oznacza raduj się. No pierwsza dla mnie refleksja. Anioł przychodzi do Marii i myślę, że dzisiaj w czasie również Boży posłaniec przychodzi do naszego życia i mówi do naszego życia: raduj się. Czy jest we mnie radość? Jakby Paweł powtarza za echem tych słów anioła w liście do Filipian: radujcie się. Jakby ma świadomość powagi tej nauki i mówi: jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Czy jest w nas radość? Tak sobie myślę, co to znaczy się radować. Opisane jest raz tylko o Jezusie Chrystusie, że rozradował się w Duchu Świętym. Czy jest we mnie radość? Czy rozumiem, co to znaczy radować się w Panu? Czy rozumiem, co to znaczy radość w Duchu Świętym? Czy jest we mnie być może chwila na to, że po prostu przeżywam głębię radości, która może niekoniecznie musi wykazywać się śmiechem, ale tym wewnętrznym moim usposobieniem, które widać, chociażby przez oczy, które trudno jest nam zatuszować coś w oczach. Twarz możemy mieć różną, ale po oczach wszystko widać, jaki jest nasz stan. Dlatego często jak się witamy, jest tak, że nieraz jak ktoś ma z kimś na pięku, to nieraz nie patrzy się w oczy. Dlaczego? Bo po oczach wszystko możemy zobaczyć, co jest w naszym wnętrzu. Dlatego czy jest we mnie radość? Czy jestem gotów na to, aby chociażby dzisiaj, chociaż w tym dogodnym czasie przeżywania radości, że oto zbawienie przyszło na świat, czy jestem w stanie się rozradować? My jako Polacy no mamy ciężko, wydaje się, z tym, trudniej niż chociażby nasi przyjaciele z Ameryki, tam brat Andrzej siedzi, mieliśmy tą okazję przebywać razem z tą grupą baletu Magnificat. Być może mają taką naturę, im uśmiech z twarzy nie schodzi. Tam każdy jest taki. I kiedy możemy powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy to jest do końca prawdziwe, kiedy jest jeszcze, są to osoby wierzące, to widać, że jest to prawda w nich, że po prostu przeżywają radość. Nam trudniej jest nieraz o uśmiech, o przeżywanie po prostu tego, aby się uradować czymś po prostu w życiu. Być może jakąś niespodzianką, jakimś darem. Czy jestem w stanie dzisiaj, może przed Panem, może w domu, rozradować się? Czy jestem w stanie, pomyślmy o tym. Drodzy, czytamy, że gdy Maria usłyszała te słowa, raduj się, bo jesteś łaski pełna, Pan z tobą, czytamy, że ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałyby te słowa znaczyć. Maria, drodzy, rozważała, zastanawiała się, rozmyślała nad tym, co powiedział do niej anioł. Myślę, że to jest ważna lekcja, którą powinniśmy przyjąć, ponieważ żyjemy w świecie, w którym wręcz wymaga się od nas, abyśmy się zbytnio nie zastanawiali. Żyjemy w świecie, w którym dzisiejsze mass media w taki sposób, można powiedzieć, łopatologiczny, obrazkowy, reklamowy, czy to w telewizji, czy w radiu, w sposób manipulacyjny, szkolą się, w jaki sposób dotrzeć do naszej świadomości tak, abyśmy nie wiedzieli, że coś oglądamy, jakąś reklamę, a potem, żebyśmy bez zbytniego rozważania nad tym to kupili. Dzisiejszy świat nam mówi, najlepiej zbytnio nie rozmyślaj, my pokierujemy twoją drogą, co masz kupić, co jest dobre, co jest słuszne. Jeżeli dodać do tego jeszcze nasze powszechne zabieganie, to nieraz faktycznie z racji tego, że tak jest łatwiej, no tak żyjemy, że ten czas dzisiaj wypiera z nas czas na to, aby się zadumać. Czas na analizę, czas na refleksję. Natomiast Maria rozmyślała nad tym, co do niej mówiono. I chciałbym, drodzy, to podkreślić i zachęcić, aby to było dla naszego życia wzorem. Aby się zastanowić nad tym, co spotkało mnie dzisiaj w tym dniu, który przeżyłem. Aby się zastanowić być może nad jakimś wydarzeniem, nad jakąś okolicznością, aby ją zanalizować. Aby zastanowić się, co powiedział do mnie być może dzisiaj człowiek na ulicy, może siostra, może brat. Aby spróbować tym może usłyszeć, że przez to słowo, że przez to wydarzenie być może mówi coś do mnie Bóg. Aby zanalizować swoje życie, aby poczynić analizę, jak wygląda mój dzień i co słyszę od innych ludzi, którzy do mnie mówią. Dalej, drodzy, anioł mówi do Marii takie słowa, nie bój się. Dzisiaj już te słowa padły, tylko z innej Ewangelii, które też swoją drogą mówił anioł, ale mówił do pasterzy. Teraz te słowa anioł mówi do Marii. Nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I drodzy, jak ktoś policzył, to słowa nie bój się, czy słowa podobne, nie trwóż się, nie lękaj, występują w Biblii 365 razy. Czyli bardzo ładna symbolika. Na każdy dzień w roku Bóg mówi do nas, nie lękaj się, nie bój się. Te słowa wypowiedziane były zarówno do proroków, do sędziów, do pasterzy, do Pawła Apostoła, do Marii. Bóg mówi je do różnej kategorii ludzi. I drodzy, wydaje się, że, bo pochylamy się nad historią Marii, kiedy Pan Bóg przychodzi z jakimś powołaniem dla Marii, to rozpoczyna też właśnie Pan Bóg przez anioła swego tymi słowami, nie bój się. I drodzy, chciałbym to podkreślić, bo nieraz jest tak, że kiedy Bóg przemawia do nas, albo kiedy czujemy, że coś powinniśmy w życiu zrobić, że jest jakieś powołanie dla naszego życia, że może trzeba podstawowe wezwanie Jezusa Chrystusa, idźcie na żniwo. I sobie, gdy tak myślimy, Bóg powołuje mnie do tego, abym otwierał usta. Bóg powołuje mnie do tego, abym dzielił się Chrystusem z innymi ludźmi. To często to wywołuje w nas strach. To wywołuje nas lęk, aby się przełamać. I często ten lęk powoduje tak naprawdę w nas jakiś wymiar usprawiedliwienia, wymiar jakiegoś szukania, że ja może nie mam tego daru. I jakoś staramy się odejść od tego głosu w nas. To nie dla mnie, nie dam rady. I drodzy, Bóg na te wszystkie nasze ale, na ten nasz lęk, który jest ludzki, który jest normalną rzeczą, bo automatycznie to się w nas często rodzi, odpowiada nie bój się. I często dopowiada do tych słów, bo ja jestem z tobą. I również te słowa mówi do Marii. I chciałbym, drodzy, abyśmy pamiętali o tym, że kiedy jest nasz lęk, to lęk nie jest od Boga. Kiedy jest nas strach, to również nie jest od Boga. Bóg mówi nie bój się, nie lękaj, nie trusz się, ja jestem z tobą. Pomyślmy o tym również podczas tych świąt. I dalej po tych słowach mówi, nie bój się, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. I to jest ta dobra nowina, drodzy, którą anioł przynosi Marii. I to sobie tak myślę, tą dobrą nowiną dla Marii jest to, że oto poczniesz. Oto porodzisz syna. Jesteś panną, ale to nie szkodzi. Jesteś zaręczoną, ale jeszcze nie służyłaś swoim przyszłym mężem Józefem, ale będziesz miała dziecko. I to nie z nim, nie z Józefem. I sobie tak myślę, jaka to dobra nowina? Może dobra nowina to dla Pana Boga, ale czy faktycznie była to dobra nowina dla Marii? Drodzy, pomyślmy sobie tak, może i w dzisiejszych realiach. Gdyby do jednej naszej dzisiaj młodej siostry, niezamężnej, a być może zaręczonej, przyszedł anioł i tak powiedział, co ona by powiedziała Kościołowi? Kto by jej uwierzył z nas dzisiaj, że to jest ta sytuacja? Ktoś z nas, jedna z naszych sióstr by powiedziała, oto porodzę dziecko. I kto z nas by uwierzył na jej, że to jest z Boga, to jest coś anielskiego, to jest coś, co sprawił Bóg. Drodzy, taka sytuacja, z taką sytuacją się zmierzamy. Taką sytuacją zmierzała się Maria. Poczniesz Bożego Syna. I drodzy, dlatego Maria zadaje pytanie, ale jak się to stanie? I to, drodzy, jest dla mnie ważne, ponieważ to jest ludzkie. To jest ludzkie, że w nas, kiedy Bóg przychodzi do nas i wzywa nas do czegoś, co przekracza nasze percepcje, co przekracza nasze możliwości może, tak nam się wydaje, co przekracza nasze wyobrażenie, często rodzą się w nas pytania. I Bóg zachęca nas do tego, zadaj mi to pytanie. I Maria zadaje to pytanie aniołowi, jak się to stanie, ja przecież jeszcze nie żyję ze swoim mężem. Drodzy, jest tak, że te pytania się w nas pojawiają, bo to jest istota naszego człowieczeństwa. Kiedy Nikodem słyszy słowa, że musi się na nowo narodzić, to również powstaje to pytanie, ale jak to się ma stać? I piękne, drodzy, jest to, że możemy oczekiwać, że kiedy zadamy pytanie do Boga, to otrzymamy odpowiedź. Ale uwaga, ta odpowiedź nie musi być zawsze prosta, nie musi być zawsze zrozumiała. Nikodem dostaje odpowiedź, ale czy ją zrozumiał? Wydaje mi się, że nie. Ale z biegiem lat, kiedy czytamy opis Nikodema w Ewangelii Jana, widzimy, że ta odpowiedź z nim, ona się kształtowała. On zaczynał ją rozumieć i ta odpowiedź wywołała w tym człowieku przemianę. Także, jak mówią świadectwa żydowskie, przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia. I drodzy, anioł pański również nie pozostawia Marii bez odpowiedzi. Ona również dostaje odpowiedź. Czy tą odpowiedź zrozumiała? Wydaje się, że ta odpowiedź również jest zagadkowa. Bo cóż to znaczy, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem? Drodzy, ale jest to zachętą dla nas. Kiedy rodzą się w nas pytania, to mamy dwie możliwości do wyboru. Możemy pomyśleć sobie do Boga tylko z dziękczynieniem, tylko z prośbą, tylko z chwałą, ewentualnie tylko z przeprosinami, ale z pytaniami to nie. To jest zbyt święty majestat, aby pytać się czegoś Boga. A Bóg mówi odwrotnie. Jeżeli rodzą się w tobie pytania, ja i tak je znam, ja i tak wiem, co jest w twoim sercu, przyjdź do mnie z tymi pytaniami i zadaj je przede mną, a ja ci odpowiem. I być może ta odpowiedź, której nie zrozumiemy i nie będziemy jej rozumieć, ale jednak ta odpowiedź przyniesie nam pokój. Ta odpowiedź przyniesie nam zrozumienie, że można w Bogu znaleźć ukojenie, chociaż tego, że się nie rozumie. I drodzy, cała historia zwiastowania Marii Pannie ukazuje nam też jedną wspaniałą rzecz, którą chciałbym najbardziej zwrócić uwagę. To jest to, że z Bogiem jest inaczej niż z człowiekiem. Bo człowieka możemy spróbować jakoś ogarnąć, spróbować jakoś zrozumieć, ale z Bogiem tak nie jest. Boga nie sposób jest ogarnąć, nie sposób jest zrozumieć, jaki On jest, nie sposób jest zrozumieć Jego działanie w naszym życiu, bo wszak sam Bóg mówi, że moje drogi nie są drogami waszymi, ani myśli nawet moje nie są myślami waszymi, ja jestem inny niż wy. I drodzy, wiele osób starszych to powtarza, ja również to powtarzam, chociaż nie jestem osobą starszą, ale wielu to moich też przyjaciół mówi, że im więcej żyję z Bogiem, tym mniej z Niego rozumiem. I w drodze myślę, że dobrze jest przyswoić sobie tą prawdę, niezależnie w jakim wieku jesteśmy. Bo często jest tak, że kiedy ktoś jest młody, albo inaczej, kiedy ktoś jest świeżo nawrócony, takiej osobie często wydaje się, że wszystko wie. Ma przygotowane na każde pytanie odpowiedzi, każdemu by mogła radzić. Natomiast, drodzy, im dłużej żyjemy z Bogiem i rozmyślamy nad Jego Słowem, tak jak Maria rozmyślała nad słowem anioła, tym bardziej dochodzimy do tego, że tak naprawdę majestat Boży jest niezbadany dla nas. Dlatego Paweł Apostoł też w liście do Koryntian mówi, że jeżeli komuś wydaje się, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. I dobrze nieraz nabyć tą pokorę, że nam się wydaje nieraz, że o to wiele wiemy, wiele pojmujemy. Tak naprawdę mało wiemy z tego świata, który jest Pan. I jesteśmy żebrakami. Chcemy poznawać Boga. I dobrze, ale zawsze z tą pokorą, że Jego głębia tak naprawdę jest niezbadana dla nas. I chciałbym, drodzy, to też podkreślić, że w życiu z Bogiem tak naprawdę nie o rozumienie chodzi, nie o wiedzę chodzi. Drodzy, Maria pyta, anioł jej odpowiada, jednak wydaje się, że czy ona zrozumiała coś z tej anielskiej teologii, która brzmiała, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego ciebie zacieni. Drodzy, wydaje się, że nie zrozumiała. Wszak dzisiejsi teolodzy, dzisiaj i kiedyś, ludzie o wielkich głowach do tej pory zastanawiają się nad tymi słowami, co one oznaczają. W jaki sposób to się wydarzyło, że Duch Święty stąpił na kobietę tak, że zrodziło się w jej życie. Znamy fizjologię, jak to dokonuje się tutaj, u nas, człowieka, kiedy zbliża się mąż i żona do siebie, ale co to oznacza, że Duch Święty zstąpił na kobietę i ta porodziła syna? Nie wiemy. I drodzy, kiedy sobie nad tym tak też nad tym pochylamy, to uświadamiamy sobie, że ten opis kryje w sobie taki paradoks, być może zakrywający też i o absurd, ponieważ tak naprawdę, drodzy, ten, który jest Bożym Synem, ten, który jest Kreatorem, ten, którego niebiosa niebios nie mogły i nie mogą objąć, decyduje się na to, aby zamieszkać w łonie młodej kobiety, młodej Żydówki. Aby skurczyć się w tak niewyobrażany dla nas sposób, aby stać się zarodkiem, aby z tego zarodka zrodziło się życie i aby z tego zarodka zrodziło się dziecię, które przyszło na świat i które rozwijało się jak każdy z nas, Boży Syn. Ten, który jest wszech, rozwijał się, dojrzewał jak każdy z nas. Drodzy, jak na tym myślę, to jest to dla mnie nie do pojęcia. Jest to dla mnie, przekracza to moje percepcje, przekracza to moje myśli. Tym bardziej jeszcze, że to jest też niezwykłe i dla nas też pouczające, że Bóg wybiera młodą Żydówkę, kobietę. Wiemy, co kobieta, jakie kobieta miała znaczenie w tamtym Izraelu. Żadnego znaczenia nie miała. Wystarczy poczytać Księgę Rut. Ale jednak Bóg swojej mądrości sprawia, że właśnie w takiej młodej dziewczynce, nikomu nieznanej, nieznanej współczesnemu, wielkim ludziom tamtego czasu, sprawia, że w takiej młodej dziewczynce rodzi się Jezus Chrystus, w którym mieszka pełnia boskości. Pan i Zbawiciel. I drodzy, gdyby ja był na miejscu Marii i gdyby przyszedł do mnie anioł z jakąś taką wieścią, to ja miałbym 1000 pytań. Pewnie chciałbym się wywiedzieć dokładnie o co, jak i gdzie. Drodzy, natomiast jakby ta historia uczy, że Bóg często jest bardzo oszczędny w tym, co do nas mówi. Drodzy, całe Boże Słowo jest oszczędne i skąpe. Kiedy czytamy historię Starego Testamentu, to one opisane są często zdawkowo. I również historia narodzin pańskich również opisana jest zdawkowo. Bóg nie wyjaśnia tutaj jakiś szczegółowy sposób, w jaki sposób taki techniczny dokona się, że Jego Syn zejdzie na ziemię i urodzi się w Marii. Mówi tylko te słowa. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego ciebie zacieni. Koniec, kropka. Teolodzy niech się zajmują tym, w jaki sposób to się dokonało. Niech wchodzą w techniczne sprawy tego, niech to wyjaśniają, ale Bogu nie chodzi o wiedzę. Nam często jako ludziom chodzi o wiedzę. My chcemy, aby wiedzieć, my doszukujemy się, jak. Natomiast Bogu chodzi o to, abyśmy zaufali. Bogu chodzi o ufność. Nie żebyś wiedział, nie żebyś rozumiał. Ja jestem tym zainteresowany, my jesteśmy tym zainteresowani. Tak funkcjonujemy, aby znać okoliczności, aby wiedzieć, co nas spotyka, aby wiedzieć, dlaczego, jeżeli ktoś miał coś prosić, to dlaczego mnie, a nie kogoś innego. Jeżeli ja mam o coś zrobić, to dlaczego ja, a nie ktoś inny. Taka jest nasza natura. Natomiast, drodzy, wydaje się, że to jest taki paradoks Boży, że kiedy w twoim życiu jest tak, że wszystko zaczyna ci się walić i zaczynasz nie rozumieć tego, co wokół ciebie się dzieje, i dochodzisz może do takiego momentu, że już nic nie rozumiesz, to wówczas wchodzisz tak naprawdę w Jego obecność. To wówczas wchodzisz w obecność przeżycia Boga, który przychodzi do ciebie. To jest taki paradoks. Ale drodzy, czy Maria dowiedziała się naprawdę, co się stanie? czy kiedy wszedł Bóg w jej historię, kiedy Bóg wszedł w jej życie, kiedy Bóg wszedł w jej życie w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy Maria odtąd wszystko zrozumiała? Drodzy, nie. Ale ona też nie musiała wszystkiego rozumieć, bo ponad zrozumieniem jest coś większego. Ponad zrozumieniem od tego, żeby wiedzieć, jest coś ważniejszego. Jest coś ważniejszego, drodzy, niż zrozumieć Boga, niż zrozumieć drugiego człowieka, czy też zrozumieć samego siebie. Jest coś ważniejszego niż to, aby zrozumieć w dokładny sposób, jakie jest moje powołanie, czego ode mnie Bóg chce. Ponad to, drodzy, jest ufność. Ponad to jest zaufać. I drodzy, i Maria właśnie, to jest kwintesencja całej tej historii, odpowiada na to całe wezwanie i przyjście anioła do jej życia. Odpowiada: oto służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Jest to odpowiedź Marii. Drodzy, możemy sobie tutaj dodać. Maria może sobie myślała: Panie, ja nic z tego nie rozumiem. Panie, ja nie wiem, dlaczego ja. Panie, jestem młodą dziewczynką, chciałam przeżyć swoje życie tak jak wszystkie inne dziewczyny, kobiety w Izraelu. Chciała być normalną, mieć swoje życie, mieć męża. Nic z tego nie rozumiem, ale niech mi się stanie według Twojego słowa. Chociaż nic nie rozumiem, to jednak będę Ci służyć. I drodzy, niby to jest wspaniałe dzieło porodzić Bożego Syna. Natomiast znowu, gdyby wejść w tą historię, zadajmy sobie pytanie, co Maria miała odpowiedzieć swoim rodzicom, co miała powiedzieć swojemu przyszłemu mężowi Józefowi, co miała odpowiedzieć całemu temu społeczeństwu. Drodzy, wydaje się, że cała ta historia to tak naprawdę zakrywa na wielki skandal, którego sprawcą jest Bóg. I ten skandal nazywany jest: u Boga znalazłaś łaskę u mnie. Drodzy, i na to wszystko Maria odpowiada jednym słowem: ufam. Odpowiada: niech mi się stanie według Twojego słowa. Chociaż nie rozumiem, to decyduję się na to, Panie, aby Tobie zaufać. I drodzy, zaufanie to znaczy przestać domagać się odpowiedzi. Przestać się już zacząć pytać, a zaufać, że Bóg będzie tym, który będzie prowadził. I drodzy, nieraz jest tak, że my jak pochylamy się nad Bożym Słowem, jak pochylamy się nad Biblią, czynimy to co środę społecznie, pewnie każdy z nas to czyni indywidualnie, to kiedy to robimy, poznajemy Boży charakter, poznajemy, w jaki sposób Bóg działa, i nieraz może nam się wydaje, że już coś wiemy o Bogu, że już mamy jakieś Jego poznanie, że już wiemy, jak Pan Bóg działa, i nieraz przez to jest budować, jest łatwiej relacje z Panem Bogiem, łatwiej jest Mu ufać. Jest to piękna postawa, aby szukać Bożego charakteru w Jego Słowie. Natomiast może być, drodzy, tak, że nieraz to wszystko, co mamy poukładane w swojej głowie, może rozpaść się jak klocki. Możemy stanąć w sytuacji takiej, że to, co wypracowaliśmy w swoim życiu, nagle dojdziemy do momentu, że ja nic nie wiem, że ja nie rozumiem. I wtedy, w takim momencie, kiedy staję przed taką przestrzenią, w której jest obłok, w której jest mgła i w której nie wiem, gdzie iść, i w takim momencie powiedzieć: Panie, ufam. Panie, ja pójdę za Tobą. To wydaje się, że taka modlitwa stanowi wartość. Bo dużo łatwiej jest się modlić, kiedy człowiek czuje się, że Bóg jest przy nim, kiedy czuje się szczęśliwy, kiedy nic mu nie doskwiera, kiedy jest zdrowy, kiedy widzi takie widzialne rzeczy, nie, ma pracę, ma pieniądze, może służyć. No to wtedy ta modlitwa wydaje się taka naturalna. Ale kiedy do naszego życia przychodzą znaki zapytania, kiedy stawiamy, bo może jesteśmy przed jakąś chorobą, przed sytuacją, że nie mamy może za co kupić sobie chleba, i wtedy powiedzieć: Panie, ale jednak ufam, to taka modlitwa wydaje się wartościowsza. To taka modlitwa wydaje się trudniejsza, ale ona ma wartość. Ona ma wartość przebicia się przez tą ścianę i ten mur. Ten mur, który odgradza nas nieraz od Boga ze słowem ufam. I drodzy, w tej refleksji chciałbym powiedzieć, że błogosławieni, tego błogosławieństwa nie ma zapisanego w kazaniu na górze, ale błogosławieni ci, którzy nie rozumieją, ale ufają. I chciałbym, drodzy, aby te słowa stanowiły dla nas tą rzeczywistość, że kiedy Bóg przyjdzie do nas, może tak jak do Marii, że kiedy przyjdzie do nas z jakimś wezwaniem, z jakimś poselstwem, którego nie rozumiemy, które przekracza może naszą głowę, nasze myśli, to aby w nas było wyjście naprzeciwko temu planu. Chociaż nie rozumiem, Panie, to jednak zaufam. Abyśmy, Boże, drodzy siostry, bracia, byli gotowi na to, aby w taki sposób przygotować dla Boga ścieżkę do naszego serca. Abyśmy w taki sposób byli gotowi na to, aby wyrównać drogi. Aby wyrównać te pagórki, które może odgradzają nas od tego, aby usłyszeć głos Boga. A kiedy Go usłyszymy i kiedy może Go nie zrozumiemy, abyśmy umieli powiedzieć: Panie, ufam. I wreszcie, drodzy, abyśmy byli gotowi na to również, aby stanąć przed Panem i nie tylko zapytać: Panie, co Ty możesz uczynić dla mnie, ale również abyśmy byli gotowi na to, aby zapytać Cię: Panie, co ja mogę uczynić dla Ciebie? Panie, co chcesz, abym uczynił dla Ciebie? Co chcesz, jaki sposób chcesz, abym Ci służył? Abyśmy byli, drodzy, gotowi na to, że Bóg też odpowie. A jeżeli odpowie, abyśmy byli gotowi przyjąć konsekwencje tej odpowiedzi. Abyśmy byli gotowi może nieraz wyjść z naszej łodzi. W tej łodzi, w której jest nam wygodnie, w tej łodzi, w której już żyjemy i wszystko mamy poukładane, i wyjść na zaproszenie Jezusa na głębie. Wyjść tam, gdzie wydaje nam się, że nie damy rady, że utoniemy, ale jednak zaufać, tak jak Piotr zaufał i wyszedł. I drodzy, może wówczas zrozumiemy, że w życiu z Bogiem jak najmniej chodzi, aby brać od Niego. A jak najwięcej chodzi o to, aby czynić wszystko razem z Nim. Co daj nam, Panie Boże, w tym czasie. Amen.